Przeczytajmy fragment Pisma Świętego z listu do Filipian, z 2 rozdziału, wersety od 6 do 11. To będzie, z tego fragmentu będzie kazanie świąteczne. List do Filipian, 2 rozdział, wersety od 6 do 11. Jest mowa o Jezusie. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. To jest Boże Słowo. Dwie Ewangelie z czterech, tak? Mamy cztery Ewangelie, ale dwie Ewangelie nie wspominają o wydarzeniu, jakim jest narodzenie Jezusa Chrystusa. Jedna z tych dwóch Ewangelii, które nie wspominają narodzenia Jezusa, pośrednio, w bardzo taki delikatny sposób, odnosi się do tego wydarzenia. Natomiast pozostałe dwie Ewangelie, które mówią o narodzeniu Jezusa, no pokazują nam okoliczności, jakie towarzyszyły przyjściu naszego Pana na świat. Jedna Ewangelia podaje nam mniej szczegółów, druga więcej, ale wszystko się uzupełnia i tworzy jedną całość. I tutaj pojawia się pytanie, ale jak autorzy biblijni przedstawiają nam narodzenie Jezusa? Jak Ewangelie przedstawiają nam narodzenie Jezusa? No przedstawiają nam jako coś więcej, coś większego niż tylko i wyłącznie narodzenie człowieka. Pojawienie się niemowlęcia na tym świecie. Pokazują nam narodzenie Jezusa jako wypełnienie obietnic danych przez Boga w Starym Testamencie przez proroków. Dlatego pojawia się takie wyrażenie, a to się stało, aby się wypełniło słowo powiedziane przez proroka. Więc to znaczy, że historia Jezusa jest częścią szerszej historii. To znaczy, że historia Jezusa ma swój kontekst. Jezus nie pojawia się w próżni. Nagle się pojawia. Nikt nie wie dlaczego, nikt nie wie po co, ale się pojawia. Nie, Jezus nie przychodzi w próżni, nie pojawia się w próżni, nie przychodzi z próżni, nie pojawia się znikąd. Mówiąc tak wulgarnie, nie pojawia się od czapy. Ale mamy tutaj wypełnienie proroctw, więc mamy kontynuację. Jezus jest kontynuacją tej szerszej historii, a Jego narodzenie jest kolejnym ogniwem w tym łańcuchu Bożej historii. Ale w tym samym czasie autorzy biblijni pokazują nam narodzenie Jezusa w specyficzny sposób. Pokazują nam je przez pryzmat zmartwychwstania Jezusa. To fakt zmartwychwstania Jezusa sprawił, że uczniowie, apostołowie napisali między innymi o Jego narodzeniu. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Jezus został ukrzyżowany, kiedy umarł, to jak uczniowie na to zareagowali? Rozproszyli się, zrezygnowani byli, w zasadzie mieli takie wspaniałe nadzieje odnośnie Jezusa Chrystusa, a tu bach, takie nieszczęście, umarł i wszystko teraz legło w gruzach. A jak wpłynęło na nich zmartwychwstanie? Całkowicie zmiana podejścia. Byli gotowi umierać dla Chrystusa z powodu Jego zmartwychwstania, więc z powodu zmartwychwstania. Czy zmartwychwstanie zmienia wszystko odnośnie Jezusa? Dlatego powinniśmy zawsze patrzeć na jakiekolwiek wydarzenie związane z Jezusem właśnie przez pryzmat Jego zmartwychwstania. Ponieważ tak jak światło przechodzi przez pryzmat i zostaje rozszczepione na te kolory tęczy, na te różne kolory, na te różne barwy, tak samo jest, kiedy patrzymy na różne wydarzenia z życia Jezusa właśnie przez pryzmat Jego zmartwychwstania. Zaczynamy dostrzegać tą paletę bogactwa, barw. To nas ubogaca. Widzimy te różne barwy, które składają się na to światło, które zostaje rozszczepione. Więc kiedy przypominamy sobie narodzenie Jezusa, to warto patrzeć na nie szerzej. Tak? Nie warto zakładać sobie klapki na oczy. Często ludzie tak mówią, że my jako chrześcijanie to mamy klapki na oczy, ale jeśli chodzi o narodzenie Pana Jezusa, to oni bardzo często te klapki sobie zakładają i tylko widzą to niemowlątko w żłóbku i to jest wszystko, co widzą. No niestety tutaj, Biblia zachęca, żeby patrzeć szerzej, patrzeć przez pryzmat zmartwychwstania Jezusa i myślę, że tekst, który przeczytaliśmy, może właśnie w tym nam pomóc. Bo ten tekst mówi nam o Chrystusie z perspektywy zmartwychwstania, Jego zmartwychwstania. Więc co takiego uczy nas ten fragment? Trzy rzeczy. Po pierwsze, że Jezus jest Bogiem. Apostoł Paweł napisał list do zboru w Filipii i zachęca w nim swoich braci i siostry, aby byli względem siebie tacy jak Chrystus. Że mieli taką postawę, jaką miał Chrystus. I dalej pokazuje im, jaka to była postawa. Ale od czego Paweł zaczyna? Pokazywanie postawy Chrystusa. No Paweł zaczyna od pokazania tego, kim Jezus był, zanim stał się człowiekiem. Więc kim Jezus był przed swoim wcieleniem? Szósty werset mówi nam, On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Apostoł Paweł mówi nam w tym wersecie dwie rzeczy odnośnie Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. Pierwsza rzecz jest taka, że Boży Syn istniał w tej postaci, co Bóg. To znaczy, że Boży Syn był Bogiem. Istniał jako Bóg. Syn istniał już wcześniej, a Jego wcześniejsze istnienie było istnieniem w postaci Boga. I druga rzecz, o której tutaj apostoł Paweł mówi, jest taka, że Syn, Boży Syn był równy Ojcu. Drugą część tego wersetu można przetłumaczyć trochę inaczej. Boży Syn nie uważał bycia równym Bogu za coś, co trzeba za wszelką cenę zachować, czego za wszelką cenę trzeba się trzymać, czy co trzeba zatrzymać przy sobie. To znaczy, że żeby coś zatrzymać, że żeby trzymać się czegoś, to trzeba to mieć. Więc On miał. On był równy Ojcu. Ale nie uważał, że trzeba się tego tak kurczowo trzymać, że trzeba to za wszelką cenę zachować. Więc to wskazuje, że w czasie przed staniem się człowiekiem Boży Syn był równy Bogu. Więc nie był ani większy, ani mniejszy od Ojca, ale był Jemu równy. To samo, tylko w trochę inny sposób mówi nam o Jezusie Jan w swojej Ewangelii. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. Więc mamy bardzo jasne połączenie Słowa, Boga i stworzenia. A dalej jest napisane, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Więc Słowo stało się człowiekiem, Jezusem Chrystusem. Ale na początku Słowo było Bogiem i było z Bogiem, przecież u Boga. A ponieważ przypisane jest Mu stworzenie wszystkiego, co istnieje, to ten fakt czyni Go równym Ojcu. Bo Ojcu w Biblii jest przypisane stworzenie. Więc jeśli Słowo stworzyło wszystko, to musi być Bogiem. A zatem Syn musi być równy Ojcu. A jeśli Syn jest Bogiem, to znaczy, że nie ma ani początku, ani końca. To znaczy, że jest też doskonały we wszystkim, w całej swojej istocie. Nie ma żadnego braku, żadnej niedoskonałości. To też znaczy, że On jest sprawcą i dawcą życia. Więc Jego narodzenie przypomina nam, że Jezus Chrystus jest Bożym Synem, jest Bogiem, który stał się ciałem. Po drugie, Jezus stał się sługą. Widzimy, że Boży Syn, zanim stał się człowiekiem, był Bogiem. On stworzył wszystko i wszystko podtrzymuje. Ale nasz werset mówi, że nastąpiła pewna zmiana, o której mówi nam werset 7 i 8. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Boży Syn, równy Ojcu, wyrzekł się siebie i przyjął rolę sługi. Chociaż wyrzekł się siebie, przyjąwszy rolę sługi. To znaczy, że Stwórca przyjął postać stworzenia. To znaczy, że ten, któremu należy się wszelka cześć i chwała w niebie, na ziemi i pod ziemią, staje się sługą. Staje się tym, który tę cześć musi ofiarować Bogu Ojcu. Czyli Bóg uniża się, stając się sługą. Ale jakim sługą się stał? Nasz fragment mówi, że był jak inni ludzie. Ale ten fragment też można przetłumaczyć troszeczkę inaczej. Ponieważ greckie słowa mają kilka znaczeń, czy mogą mieć kilka znaczeń. I tutaj to słowo był można też przetłumaczyć jako narodził się. Urodził się, został zrodzony, tak, jako człowiek. Był, czy narodził się jako człowiek. Narodził się podobny ludziom, w podobieństwie do ludzi. Więc to, że Boży Syn narodził się w Betlejem i dano mu imię Jezus, pokazuje nam, że przyszedł jako sługa, jako człowiek. W liście do Hebrajczyków jest zacytowany psalm 8. I ten cytat, który się tam pojawia z psalmu 8, pojawia się w odniesieniu do osoby Jezusa Chrystusa. Jest napisane, czym jest człowiek, że pamiętasz o nim. Albo syn człowieczy, że tak o niego dbasz, tylko na chwilę uczyniłeś go mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś chwałą i godnością, wszystko powierzyłeś jego pieczy. Boży Syn, równy Ojcu, wyrzeka się siebie, rezygnuje z siebie, opróżnia się, opróżnia swoje przywileje, czy nie wiem, tak to oddać, i staje się człowiekiem, sługą. Więc widzimy to uniżenie. Chrystus rezygnuje ze swoich przywilejów, z chwały, z miejsca, w którym się przebywał, ze swojego, można powiedzieć, domu, po to, aby być sługą, aby służyć, aby narodzić się jako człowiek i mieszkać pośród grzesznych ludzi na tym grzesznym świecie. I dalej jest mowa o jego dalszym uniżeniu oraz posłuszeństwie. Jest tam odniesienie do krzyża, do śmierci na krzyżu. A śmierć na krzyżu była uznawana za haniebną. To nie był przywilej umrzeć na krzyżu. To była hańba znaleźć się na drzewie, zawisnąć na drzewie. Więc znalezienie się na krzyżu, śmierć na krzyżu była jego kolejnym uniżeniem. Ale też trzeba powiedzieć, że to, że znalazł się właśnie na tym krzyżu, było zadaniem, jakie Ojciec wyznaczył Synowi do wykonania. Dlatego jest tu mowa, że Syn był posłuszny nawet w obliczu śmierci. Jezus po to przyszedł na ten świat jako człowiek, aby ostatecznie znaleźć się na tym krzyżu, aby umrzeć na krzyżu. A Jego ukrzyżowanie nie nastąpiło w wyniku Jego przestępstwa, ale było zaplanowaną przez Boga ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Chrystus umarł w nasze miejsce. Więc w pewnym sensie możemy powiedzieć, że narodzenie Jezusa przypomina nam, że Jezus przyszedł na ten świat jako sługa. Przyszedł po to, aby służyć. Ze względu na nas stał się sługą i wszystko, co zrobił, czego doświadczył, było elementem Jego służby, jakiej się podjął dla naszego zbawienia. Jakiej się podjął dobrowolnie, z miłości dla naszego zbawienia. I trzecia rzecz, o której ten fragment nam mówi, Jezus jest Panem. Więc widzimy kolejną zmianę w życiu Bożego Syna. Nasz tekst mówi nam tak. Dlatego Bóg szczególnie Go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Więc zobaczyliśmy, kim Boży Syn był. Zobaczyliśmy, kim dobrowolnie się stał. A teraz widzimy, kim został uczyniony przez Ojca. Ponieważ Boży Syn uniżył się i jako sługa doskonale wykonał Bożą wolę, to Bóg wywyższył swojego Syna, wywyższył Go bardzo. Nasz tekst mówi, że obdarzył Go imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne imię. To znaczy, że Bóg wywyższył osobę Jezusa Chrystusa, swojego Syna, ponad wszelką inną osobą czy rzeczą. Tym samym uczynił Go osobą mającą najwyższe i największe znaczenie. I dalej tekst mówi nam o tym, że przed Nim ma zgiąć się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią. To znaczy, że Bóg przekazał wszelką władzę swojemu Synowi. Kiedy Józef, uprowadzony do Egiptu, został wywyższony, otrzymał władzę w Egipcie, to przed nim zginało się każde kolano. Kiedy Mordochaj z Księgi Estery został wywyższony przez króla, to przed nim kazano się klękać. Tak? Kiedy Mordochaj szedł ubrany w szatę króla, kazano przed nim klękać. Ponieważ jest to wywyższenie, jest to przekazanie też władzy. Tym samym właśnie Jezus został uczyniony osobą, która ma największą władzę. I dalej tekst mówi nam o tym, że właśnie przed nim, to jeszcze, więc On sprawuje władzę, On zasiadł na tronie w niebie i to On jest Panem. I to wszystko jest na chwałę Boga Ojca. To znaczy, że Boga Ojca chwalimy tylko wtedy, kiedy Jezus Chrystus jest naszym Panem. To znaczy, że Boga Ojca chwalimy tylko wtedy, kiedy chwalimy Jezusa jako Boga, jako sługę, jako Pana. Jeśli nie czcimy Jezusa jako Boga, to nie czcimy też Ojca. Bóg powiedział do swojego ludu, do Izraelitów, kiedy wyprowadzał ich z niewoli w Egipcie, kiedy dał im dekalog, to powiedział im, ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Bóg Ojciec, czyniąc Jezusa Panem, mówi nam, On, Jezus Chrystus, jest Panem, Twoim Bogiem, który Cię wyprowadził z niewoli grzechu. Więc czczenie Boga to czczenie Ojca i Syna. Czczenie Boga to czczenie Ojca, Syna, trzeba dodać i Ducha Świętego. Jeden Bóg w trzech osobach. Więc narodzenie Jezusa przypomina nam, czy też kieruje nas do tego, że Jezus jest nie tylko, no jest królem, ale On jest Panem, któremu jest Bogiem, któremu Bóg Ojciec przekazał całą władzę i który zasiadł na tronie w niebie i który jest jedynym pośrednikiem do Ojca. On nie jest Panem przez małe p, On jest Jahwe. On jest Jahwe, Panem przez duże P. Z wszystkich dużych liter generalnie. Jezus Chrystus jest Panem. Więc ten fragment pokazuje nam różne rzeczy dotyczące Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. Pokazuje nam, że Boży Syn jest Bogiem. Pokazuje nam Jego uniżenie oraz to, że stał się człowiekiem, więc jest i w pełni Bogiem, i w pełni człowiekiem. Ale też pokazuje nam, kim Jezus się stał, kim uczynił Go Ojciec. A Ojciec uczynił Go Panem z dużych liter. Więc Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, czy jakieś inne święta chrześcijańskie, nie są świętami, które zostały ustanowione przez Chrystusa. To trzeba sobie jasno powiedzieć. To nie są święta, które są ustanowione przez Boga. Są to święta ustanowione przez Kościół, przez ludzi. Więc czy obchodzisz te święta, czy nie, aż tak nie ma to takiego znaczenia przed Bogiem, dla Boga. Nie ma to wpływu na relację z Bogiem. ponieważ te święta ani do Boga nas nie zbliżają, ani jeżeli obchodzimy, ani jeżeli ich nie obchodzimy, to od Boga nas nie oddalają. To są wtórne rzeczy, żeby to też dobrze zrozumieć, tak żeby nie zaraz nie wylać dziecko z kąpielą. Jeżeli to nie od Boga, to już możemy pozbyć się, bo to śmieci. Niekoniecznie. Niekoniecznie od razu taka ekstremalna postawa. Tak? W księdze Estery czytam o tym, jak Bóg uratował naród żydowski przed Holokaustem, przed zniszczeniem, przed wymordowaniem ich. I na pamiątkę tego wydarzenia, tego ratunku, Żydzi ustanowili święto Purim. Tak więc czy zrobili coś złego? Nie. Więc ustanowili sobie święto, żeby przypominać sobie rok w rok właśnie to wielkie wybawienie. I co, jak postanowili to świętować, jak postanowili to celebrować? Ustanowili sobie dwa dni, że te dwa dni w roku będą dniami przyjęć i radości, wzajemnego obdarowywania się smacznymi potrawami oraz troski o ubogich. I niewątpliwie, kiedy myślimy o tym wydarzeniu, o tym ratunku, jaki Bóg im okazał, wybawiając ich z ręki ich wrogów, no to takie wspaniałe wydarzenie należałoby upamiętnić. Więc dwa dni. A teraz pomyślmy o Chrystusie, o naszym Panu, o tym, co przeczytaliśmy. Kim jest, co zrobił, czego dokonał i kim się stał. Czy w świetle tego wszystkiego dwa dni w roku to jest adekwatna odpowiedź na to, kim on jest i czego dokonał? Czy w świetle tego wszystkiego, o czym nam napisał apostoł Paweł odnośnie Jezusa, czy w ogóle jesteśmy w stanie we właściwy sposób upamiętnić i uhonorować to wszystko, co Jezus sobą reprezentuje? Takie pytanie pojawia się w jednej z kolęd, którą śpiewamy, słuchajcie. Witaj Panie, któż jest w stanie za to godnie wdzięcznym być, że zstąpiłeś i przybyłeś, by wśród grzesznych ludzi żyć? Jaka jest odpowiedź? Nie ma. Nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie godnie być wdzięcznymi. Nie jesteśmy w stanie właściwie wyrazić wdzięczność, jaką powinniśmy byli wyrazić za to wszystko, co Jezus zrobił dla nas. Zatem jaka powinna być nasza odpowiedź na to wszystko, co Jezus Chrystus uczynił? Kim jest? No nie zrobimy świąt przez 365 dni w roku do końca naszego życia, bo to i tak byłoby za mało. To i tak byłoby za mało. Ale jest pewna odpowiedź, której uczy nas, o której mówi nam sam Bóg. Tutaj pomaga nam Bóg Ojciec. On widzi wszystko, co Jego Syn uczynił. On widzi to, kim był. Widzi Jego uniżenie, które jest potrzebne, aby grzech człowieka został zgładzony i aby człowiek mógł pojednać się z Bogiem. Dlatego Ojciec uznaje za właściwe, aby wywyższyć Syna i uczynić Go Panem, przed którym zegnie się każde kolano i każdy język wyzna Jezusa Panem ku chwale Boga Ojca. To znaczy, że właściwe jest, abyśmy my też wywyższyli Jezusa Chrystusa jako Pana. A możemy to zrobić tylko w jeden sposób. Jak? Poddając się z wdzięczności pod Jego panowanie. Poddając się Jego władzy, z dziękczynieniem na ustach i w sercu, wyznając Jego imię. Poddając się codziennie, przez resztę naszego życia, tu i w wieczności. I to też będzie, można powiedzieć, za mało. Tak, ale tak uczy nas Ojciec. Jedyny sposób, w jaki możemy adekwatnie odpowiedzieć na to, co Chrystus zrobił, jest poprzez poddanie się Jemu, Jego panowaniu, z wdzięcznością w sercu. To znaczy, że jedyną właściwą odpowiedzią z naszej strony na Jezusa z Nazaretu jest właśnie poddanie się Jego panowaniu. Poddanie się Jemu, Jego panowaniu jako wyraz ogromnej wdzięczności za wszystko, czego On dokonał dla naszego zbawienia. Jest to poddanie całego naszego życia pod panowanie Jezusa Chrystusa, aby przez resztę życia z wdzięczności żyć dla Niego. Więc to, czy świętujesz narodzenie Jezusa, czy Jego śmierć, czy jakiekolwiek inne wydarzenie z życia Jezusa, pamiętaj, nie ma aż takiego znaczenia przed Bogiem. Natomiast przed Bogiem ma znaczenie, czy poddałeś się Chrystusowi, czy poddałeś się pod Jego panowanie, czy wywyższyłeś Jezusa, uniżając się przed Nim. Często w filmach się pojawia taka zmiana panowania, zmiana króla. Jeden król umiera i co wtedy? Jest nowy król. I co wtedy lud krzyczy? Umarł król, radujmy się. Nie, umarł król, niech żyje król. Więc oczywiście tutaj Bóg nie umarł. Bóg nie umarł, ale mamy przekazanie władzy synowi. Więc możemy, to nasza reakcja powinna być, niech żyje król. Co to hasło wyraża? Poddajemy się pod Twoje panowanie. Przyjmujemy Twoje panowanie. Poddajemy się na Ciebie. Więc to ma ogromne, fundamentalne znaczenie przed Bogiem. Czy poddałeś się swoje życie pod panowanie Jezusa? Czy stałeś się Jego uczniem? Czy opamiętałeś się z grzechu i zaufałeś Bożemu Synowi? Na to Bóg patrzy, na to Bóg zwraca uwagę. On, widząc to wszystko, co Jego Syn zrobił, widział, że wywyższenie Go to jest jedyna stosowna rzecz. Jeżeli my widzimy inaczej, to się mylimy, to błądzimy. Dlatego jeżeli patrzymy na Chrystusa, na Jego narodzenie, na to wszystko, kim On jest i czego dokonał, to właściwą odpowiedzią z naszej strony powinno być uniżenie się przed Nim i tym samym wywyższenie Go. Więc czy to już zrobiłeś? Czy uniżyłeś się przed Chrystusem poprzez wywyższenie Go, poprzez poddanie się Jego władzy, Jego panowaniu? Amen.